Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Marta Drabczuk z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS i Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie. Jeszcze w tej części rozmowy chciałbym zacząć od tego, na czym skończyliśmy w pierwszej części, bo to ta rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, o której wspominaliśmy, którą poparła zdecydowana większość krajów, rezolucja, która potępiała rosyjską próbę aneksji terytorium Ukrainy, ale ona też, ja myślę, że to głosowanie pokazało, że gdzie Rosja się sytuuje na arenie międzynarodowej, bo poza Rosją oczywiście przeciwne tej rezolucji były Syria, Korea Północna, Białoruś, Nikaragua.
Dokładnie, więc tutaj tak jak wcześniej wspominaliśmy, prawda, no najważniejsza była reakcja tych, którzy nie podpisali, tak. Znaczy właściwie, którzy się wstrzymali, a nie tych, kogo tak. zabrakło, czy którzy podpisali. Więc rzeczywiście tutaj Chiny, no postawiłabym na tym pierwszym, najważniejszym miejscu, tak. jeżeli chodzi rzeczywiście o reakcję, ponieważ no powiedzmy sobie, że Chiny do tej pory, no może nie było to taki jawny przekaz, że wspieramy Rosję, natomiast opowiadamy się, no... neutralnie, jeżeli można to oczywiście w ten sposób ująć, czyli de facto nie opowiadamy się ani po stronie ukraińskiej, ani po stronie rosyjskiej. Wzywamy do tego, żeby znaleźć sposób na rozwiązanie konfliktu. W tej sytuacji Chiny mówią wyraźnie, znaczy sprzeciwiają się wyraźnie agresji, ale sprzeciwiają się także naruszeniu tej jedności terytorialnej Ukrainy. To też jest bardzo ważne, bo to już nie tylko w kontekście inwazji, tej obecnej fazy inwazji, ale także w kontekście aneksji Krymu z 2014 roku. Czyli ta zmiana de facto pozycji, czy zmiana reakcji Chin na to, co reżim Putina w tej chwili no, wyprawia na Ukrainie, prawda, jest bardzo istotnym sygnałem.
To i ten sygnał oznacza, że Rosja ta izolacja Rosji na arenie międzynarodowej, ona rośnie i będzie się pogłębiać?
Przede wszystkim będzie się, nie możemy sprognozować w takiej dłuższej perspektywie, jak będzie wyglądała ta izolacja, bo pamiętajmy, że przychodzi taki moment, kiedy w tych działaniach zbrojnych i wojennych robi się pauza, albo robi się takie trochę zacisze i wtedy niestety, ale te różne interesy gospodarcze, ekonomiczne, no gdzieś tam mogą przeważać, szczególnie jeżeli mówimy o surowcach. Więc tutaj, jeżeli chodzi o perspektywę długoterminową, na pewno będą to chłodniejsze relacje. Na pewno to będą bardziej wstrzemięźliwe. Na pewno Rosja nie będzie już traktowana jako taki równorzędny partner, z którym można budować strategię win-win, tak? Wygraną jakby dla dwóch stron, ponieważ każdy rozumie już w tej chwili, każde państwo rozumie, jest w stanie ocenić, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, w każdym państwie są analitycy, którzy przygotowują obszerne analizy na temat zachowania i przyczyn i skutków potencjalnych, prawda? Tego jak się reżim zachowuje i każde państwo ma w tej chwili, większość państw ma świadomość tego, że no niestety, ale grać w otwarte karty, czy chociażby przewidywać reakcję Rosji jest wręcz niemożliwie.
Także każde państwo ma swoje społeczeństwo, które też płaci za tę wojnę, płaci koszty, ponosi koszty tej wojny, a z chęciami ponoszenia tych kosztów jest różnie w różnych krajach, prawda?
No i dlatego właśnie wspominam o tych kwestiach ekonomicznych, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, my patrzymy na tę całą sytuację, zawsze mówię, patrzymy ze swojego punktu siedzenia, też ze swojego punktu widzenia. Właściwie my, jako no, najbliższy sąsiad terenu, na którym się odbywa wojna, reagujemy, no popieramy, prawda, Ukrainę, natomiast no, cały świat widzi to przez pryzmat swoich interesów. To nam doskonale pokazywały te poprzednie rezolucje różnego rodzaju, które były nie do końca odpowiadały wszystkim sygnatariuszom, dlatego nie były przyjmowane, ale też pamiętajmy o tych państwach afrykańskich, azjatyckich, prawda? Pamiętajmy też o państwach zresztą Europy Zachodniej. Zbliża się zima, zbliża się okres, kiedy tak naprawdę no, trzeba sobie radzić z wydatkami, połączonymi oczywiście z tą rosnącą inflacją, bo to nas też nie minie. I tutaj głosy, jeżeli chodzi, głosy społeczne, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy, no są dość różne. Ja też się obawiam takich reakcji. Bardzo się cieszę, że takie rozmowy są podejmowane między innymi w radiu, bo takie zmęczenie tematami wojny, ono zawsze przychodzi, wcześniej czy później. Szczególnie, jeżeli płacą za to zwykli obywatele, jeżeli płacą za to społeczności, prawda, różnych państw.
I no tutaj... właśnie, bo z jednej strony mamy solidarność, ale z drugiej strony także te głosy choćby obywateli państw, niektórych państw unijnych, które no, nawet wybrzmiały też publicznie, nie chcą pozbywać się tej swojej komfortowej sytuacji, którą przez lata wypracowali, nie chcą pozbywać się tych przywilejów, nie chcą płacić ogromnych jednak kosztów tej wojny.
Dlatego powinniśmy podkreślać w Polsce, w Europie i wszędzie, gdzie byśmy nie byli na świecie, powinniśmy podkreślać, że to nie jest wojna Rosji przeciwko Ukrainie. To jest de facto wojna świata demokratycznego z tym złem, powiedzmy, z tymi rządami, no, które obecnie widzimy w Rosji. I między innymi, jeżeli chodzi o możliwe czy potencjalne, prawda, zagrożenie, to Rosja nie jest zagrożeniem tylko dla Ukrainy. Rosja jest zagrożeniem dla całego cywilizowanego świata. O tym już się przekonaliśmy, ale przede wszystkim jest zagrożeniem dla Europy, Europy Zachodniej, ponieważ to, do czego się przyzwyczailiśmy jako społeczeństwa unijne, czyli tego komfortu, prawda, życia, bytu, tej mobilności, tego wolnego przepływu informacji, towarów, osób i tak dalej, to dla Rosji jest coś całkowicie jakby nie do przyjęcia, więc tutaj Ukraina nie walczy tylko o to, żeby utrzymać swoje terytoria. Ukraina nie walczy tylko o swoje przetrwanie, bo Ukraina już w tej walce o przetrwanie wygrała. To nam pokazała po pierwszych 3 dniach, prawda, że się nie podda. O tym prezydent Zełenski powtarza w każdym właściwie swoim wystąpieniu. O tym trąbią ukraińskie media na okrągło. O tym mówią też Ukraińcy, którzy de facto u nas w Polsce przebywają, z którymi się spotykamy w różnych miejscach. Więc to jest istotne. Ukraina już tę walkę w pewnym sensie oczywiście o ten swój byt wygrała. No, oczywiście nie chodzi o to, że wygrała całą wojnę, prawda? Bo wróg nie znika i ten sąsiad, no jaki jest, taki jest, on też po wojnie, po zakończeniu tej wojny, różnie możemy to zakończenie zdefiniować, ale on też nie zniknie. Czyli zagrożenie będzie ciągłe, ale jednak społeczeństwa Europy Zachodniej powinny być uświadamiane na każdym kroku, że nie jest to wojna Rosji przeciwko Ukrainie.
Ta akcja uświadamiania, ona rzeczywiście musi trwać, ona się toczy i musi nie ustawać. No ale właśnie, co dalej? To znaczy, jakie te scenariusze? Ja wiem, że to w kontekście wydarzeń wojennych jest pewna, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ruletka, ale właśnie też w kontekście tego, o czym pani doktor powiedziała, czyli nadchodzi zima, a Michajło Podolak, czyli doradca prezydenta Ukrainy, Wołodymyr Załęckiego w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Bild mówił o tym, że Ukraina jest gotowa do zwycięstwa. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wojna może zakończyć się zimą tego roku lub wiosną 2023 roku. Czy to element pewnego znowu wizerunkowego przekazu tego hura optymistycznego, który też się gdzieś czasem pojawia, ale ma takie znaczenie podnoszenia morale żołnierzy ukraińskich, całego społeczeństwa ukraińskiego. Czy rzeczywiście no, choćby te sukcesy niewątpliwe na froncie dają taką nadzieję? Czy to jest rzeczywiście możliwe? Czy ta perspektywa no właśnie tej zimy, może wiosny przyszłego roku, to jest rzeczywiście realny, możliwy scenariusz na zakończenie tej wojny?
Jeżeli chodzi o scenariusz, to jeden z scenariuszy, to tak jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o termin, zima, wiosna, ja niestety nie jestem taka optymistyczna jak pan Podolak. Nie uważam, znaczy nie sądzę, że mogłoby dojść do tego zakończenia. No, znaczy nie wiem, w jaki sposób pan Podolak chciałby, żeby ta wojna była, czy jak widzi zakończenie tej wojny. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, do żadnych negocjacji z Putinem w tym momencie nie może dojść, prawda? O tym też otwarcie mówi prezydent Zełenski, o tym mówi Kuleba, czyli szef dyplomacji, szef MSZ-u ukraińskiego. I o tym właściwie mówią wszyscy politycy.
Duży wywiad Emmanuela Macrona.
Dokładnie.
Który też mówi, że tylko na warunkach Ukrainy do negocjacji, do pokoju może dojść.
a tych warunków nie przyjmuje Putin. Więc tutaj o negocjacjach nie może być mowy. Jeżeli chodzi o zakończenie działań militarnych, no powiedzmy sobie szczerze, no nie ma takiej możliwości, żeby wojska rosyjskie wycofały się, to też jest warunek ukraiński, że wojna militarnie może zakończyć się nie w momencie wtedy, kiedy nagle przestaną strzelać albo zrzucać bomby, tylko w momencie, kiedy wojska rosyjskie opuszczą tereny ukraińskie, co też de facto jest niemożliwe, ponieważ Putin wyraźnie
rozumiane
powiedział
jako, dokładnie. Jako te tereny granicach, sprzed 14 roku.
Tak, tak, więc a tutaj Putin jednak uznaje sobie te cztery obwody za swoje, więc absolutnie tych wojsk tam w krótkim czasie nie wycofa. Jeżeli mówimy o tym okresie zimowo-wiosennym, no po zamarznięciu, tak, tych błot różnych i tak dalej, możemy się też spodziewać gdzieś tej ofensywy rosyjskiej ze strony białoruskiej, tak, bo wtedy będą mogły te cały sprzęt wojskowy wjechać. Na razie tam, no niestety, no, część terenów jest nieprzyjezdnych, jeżeli chodzi o ten ciężki sprzęt oczywiście. Więc moim zdaniem nie ma takiej możliwości, żeby tak szybko ta wojna doszła do końca.
To jeszcze na koniec, pani doktor, jeśli pani pozwoli, chciałbym też wrócić do tych wydarzeń, o których też wspominaliśmy w ostatnim programie, związanych z przyznaniem pokojowej Nagrody Nobla, bo ona niewątpliwie była jakby ważna, istotna z punktu widzenia tego, co się dzieje na wschodzie, ale też wzbudziło, jak się okazuje, pewne kontrowersje, czyli przyznanie tej nagrody Kijowskiemu Centrum Wolności Obywatelskich, ale także białoruskiemu opozycjoniście Alesiowi Białeckiemu, no oraz zdelegalizowanej przez władze w Rosji rosyjskiej organizacji Memoriał, która zajmuje się, czy zajmowała upamiętnianiem sowieckich zbrodni. No właśnie zestawiała, jak twierdzą krytycy tej decyzji, de facto ofiarę i agresora, czyli przedstawicieli państw, które dziś też są w stanie wojny. Czy te krytyczne głosy, one są zdaniem pani doktor uzasadnione i jakie właściwie są komentarze po przyznaniu tej nagrody?
Po przyznaniu Nagrody Nobla pojawiły się komentarze krytyczne i one dotyczyły między innymi tego, że w jednym rzędzie właśnie stawiamy Ukrainę, Białoruś i Rosję, tak? Czyli Ukrainę, Białoruś, powiedzmy, właśnie z tym okupantem, z tym agresorem. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że między innymi ten fakt, że memoriał został zdegradowany, krótko mówiąc, przez Rosję, świadczy bardzo dobrze o tym, że te działania, które były podejmowane przez memoriał, no nie pasowały do reżimu Putina. I to, że między innymi właśnie ten memoriał został wyróżniony w ramach Nagrody Nobla, mówi nam o tym, że stajemy ponad właśnie tymi kwestiami polityki obecnej i patrzymy trochę z innego punktu widzenia. Sama nagroda w sobie, prawda, zakłada, że tym bardziej, że jest przyznana nie konkretnej osobie w przypadku memoriału, prawda, tylko organizacji jako takiej, zakłada, że doceniamy to, co robią. Czyli patrzymy przez pryzmat tej działalności, czy roli tej działalności, którą prowadzą. I tutaj to, że akurat w Rosji taka organizacja powstała, bardzo dobrze, ponieważ było im trudniej działać w warunkach, kiedy nie mieli sprzyjającego środowiska, bo powiedzmy sobie szczerze, no nie była to organizacja lubiana przez władze rosyjskie. Więc ja tutaj jednak skłaniałabym się jakby do tej opinii, że sama Nagroda Nobla, to, że została przyznana de facto organizacji, która gdzieś tam działała na terenie Rosji, no nie dyskryminuje, czy nie, no nie, nie jakoś nie pomniejsza, prawda, wagi i roli tej działalności. Więc tutaj absolutnie z tymi krytykami jakoś do końca się nie mogę zgodzić. Rozumiem jakby ten argument, natomiast nie jest to argument, który
Te argumenty, one sprowadzają się do tego, zresztą o tym mówił wspomniany już doradca prezydenta Ukrainy, Podolak. On mówił jakby uzasadniając, czy podając te argumenty krytyków, że no właśnie żadna ani organizacja białoruska, ani organizacja rosyjska nie była w stanie od początku tej inwazji jakby skutecznie w jakiś sposób wiarygodny stawić oporu wojnie. Tak to tłumaczy.
Ale takie same zarzuty możemy mieć wobec organizacji międzynarodowych, które pomimo jakichś jakiejś reakcji, słabej reakcji, no nie do końca, prawda, mogły sobie z tym poradzić. Tutaj chociażby powiem o Międzynarodowym Komitecie Czerwonego Krzyża. Obecnie jest wzywany Czerwony Krzyż przez między innymi prezydenta Zełenskiego do tego, żeby wysłali misję do obozu w Ołeniwce, prawda, gdzie są przetrzymywani więźniowie przez stronę rosyjską, więźniowie oczywiście ukraińscy przez stronę rosyjską. Więc tutaj możemy mówić też, że no sporo organizacji, na które liczyło całe środowisko międzynarodowe, między innymi ONZ chociażby, prawda, no ta reakcja nie była do końca jakaś taka sprawcza, prawda, jeżeli chodzi o zatrzymanie.
Innych argumentów, wystarczy wspomnieć o Amnesty International.
Dokładnie, już o tym raporcie.
W innym raporcie, że tak powiem, niechlubnym, delikatnie rzecz ujmując.
A pamiętajmy, że są to jednak organizacje, które mają znacznie większe zasoby niż takie małe organizacje, które między innymi dostały właśnie tę Nagrodę Nobla. Więc patrząc na to, że ta Nagroda Nobla, znaczy w tej znowu sferze jakby symbolicznej, to uważam, że no bardzo dobrze, że taka decyzja była podjęta przez Komitet Noblowski. Natomiast argumenty Ukrainy w sytuacji, kiedy tak naprawdę, no pamiętajmy, no Ukraina jest poszkodowana najbardziej. Tak jak wspominałam, nie jest to wojna przeciwko samej Ukrainie, ale jednak Ukraina przyjmuje na siebie cały ciężar, więc no może mieć trochę takiego żalu, powiedzmy, czy właśnie takich argumentów, które no mówią za tym, że no nie chcą być w jednym rzędzie z Rosją. I to jest jakby jak najbardziej zrozumiałe, tym bardziej, że pamiętajmy, że jeszcze przed wojną, właściwie na Ukrainie od 2004 roku, na Białorusi od 2020, czyli od wyborów, prawda? Pamiętajmy, że te społeczeństwa no, obywatelskie, one żyją, prawda? One się ciągle tworzą. No, na Ukrainie w tej chwili już w ogóle głos narodu jest bardzo ważny dla polityków, ale między innymi też dla sił zbrojnych i tak dalej, więc te społeczeństwa obywatelskie mogą reagować.
To społeczeństwo na Białorusi zareagowało w momencie sfałszowanych wyborów, ale wiemy, że w dłuższej perspektywie niewiele to dało i właściwie chyba nikt z poważnych analityków nie wierzy w to, że w jakiejś przewidywalnej perspektywie uda się zmienić akurat białoruski reżim. No ale to taka jest specyfika i różnica, jeśli chodzi o społeczeństwo białoruskie i ukraińskie dziś.
Dokładnie, więc tutaj mówię, no prawdopodobnie te argumenty też no, nie są takie całkowicie bezzasadne, ale jednak ja bym tutaj schylała się bardziej, czy bliżej mi jest do tej opinii, że nagradzamy, czy jakby doceniamy to, co organizacja robiła w tych uwarunkowaniach, które miała. Czy tak samo jak mówimy tutaj o wszystkich tych organizacjach, jeżeli można powiedzieć oczywiście, że są to organizacje, no ale jednak to jest człowiek organizacja, prawda, więc to też jakby możemy do tego zaliczyć. No to oceniamy to, co te organizacje, do czego dążyły tak naprawdę, jakie cele organizacji, jakie działania były podejmowane, jakie efekty zresztą uzyskiwane, więc to jest absolutnie zasadne, jeżeli chodzi o Nagrodę Nobla. Poza tym powiedzmy sobie szczerze, no Nagroda Nobla, no to znowu tutaj w pewną symbolikę wchodzimy bardzo mocno, więc no też do tej symboliki odnosząc się, to myślę, że jest to nagroda przyznana słusznie.
Słusznie i ważne, że ta rola Ukrainy i obrońców praw człowieka działających na Ukrainie została dostrzeżona. To jest chyba ten podstawowy, najważniejszy przekaz, niezależnie od pewnych wątpliwości, kontrowersji, które zresztą nie tylko co w między tym
innymi,
roku...
Co między innymi też prezydent Zełenski ostatnio powiedział, że doceniamy to, że obrona praw człowieka jest tak istotna i między innymi teraz zapowiedział, że będzie powołany Trybunał do spraw wyjaśniania, prawda, zbrodni wojennych na Ukrainie, co też świadczy o tym, że stawiamy bardzo mocny akcent jako środowisko międzynarodowe, bo oczywiście Ukraina zakłada, że nie będzie to Trybunał tylko wyłącznie, w którym będą działały Ukraińcy, także chociażby Europa się do tego dołączy, ale też Stany, więc w każdym razie ma to być też takie forum, między innymi wymiany informacji, zbierania informacji, przetwarzania tej informacji dotyczącej właśnie obrony praw człowieka.
I tu postawmy na dziś kropkę za komentarz, analizę. Bardzo dziękuję dr Marcie Drabczuk z Katedry Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych UMCS, Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, a także z Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.